Małgorzata Warzecha, dobry wieczór. 1 sierpnia dziś przygotowaliśmy dla Państwa wspomnienie dwóch uczestniczek Powstania Warszawskiego. Pani Krystyna Wilk-Bielska, pseudonim Stynka, i Gryzelda Studzińska, pseudonim Zela. Swoje wstrząsające przeżycia przekażą, przeżycia młodych harcerek w to gorące warszawskie lato 1944 roku.
Ja w czasie powstania nosiłam panieńskie nazwisko Wilk. Nazywam się Krystyna Wilk-Bielska i miałam pseudonim Stynka. Różni ludzie myślą, że to jest od Krystyna, Krystynka. Nie, to jest od takich rybek Stynek. Pamiętasz w czasie okupacji, takie jak Niemcy zajęli Grecję, to zabierali do Niemiec wszystko, co mogli wywieźć do jedzenia. No i między innymi te rybki Stynki, a to były takie dosłownie jak paluszek i przezroczyste, w środku widać było bebechy. A ponieważ ja właśnie byłam taka blada, mała, przezroczysta, ja chciałam, kiedy zapytano o pseudonim w czasie zaprzysiężenia, ja chciałam powiedzieć Moskit. A wszystkie dziewczyny, które ze mną stały, krzyknęły Stynka, bo przezywały mnie Stynka, że ja jestem taka chuda i przezroczysta.
Obecnie się nazywam Gryzelda Studzińska. Wówczas się nazywałam Gryzelda Dudzińska, także tylko jedną literkę dołożyłam do swego panieńskiego nazwiska. Byłam w harcerstwie od 40 roku w 52 drużynie harcerskiej i tam drużynowa nadała mi pseudonim Zela, ponieważ Gryzelda, no to Zela, Zela. I tak zostałam Zelą. Do dnia dzisiejszego ten pseudonim jeszcze istnieje w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Muszę zacząć tak. Od tego, że ja mieszkałam w czasie okupacji w internacie sióstr Zmartwychwstanek, ponieważ mój ojciec, oficer Wojska Polskiego, służył w Gnieźnie. Myśmy z tego Gniezna, moja mama z dwiema córkami i synem, uciekała w stronę Warszawy i w tej Warszawie osiedliśmy, ale nie mieliśmy przecież mieszkania. Wobec tego mama oddała mnie i moją siostrę do internatu sióstr Zmartwychwstanek, a sama po paru latach zaczęła tam pracować jako administratorka, ponieważ zakonnice musiały prowadzić książki meldunkowe i kłamstwa nie przechodziły im przez głowę, a połowę internatek stanowiły dziewczynki żydowskiego pochodzenia. Więc moja mama prowadziła te wszystkie meldunki, w ich imieniu chodziła, meldowała i tak dalej. Mieszkałam u tych zakonnic. No, byłam tam jedną z młodszych dziewcząt. W czerwcu dziewczęta wyjechały do Starej Wsi na wakacje.
W czerwcu
44 roku, tak. A ja z moją siostrą pojechałyśmy do Łuszczewa, do majątku państwa Kapuścińskich, gdzie przebywał mój braciszek, młodszy od nas, który miał wtedy, nie wiem, 9 lat. I tam po prostu byliśmy na wakacjach. I zobaczyłyśmy któregoś dnia, że Niemcy uciekają z Warszawy. To był majątek pod Błoniem i myśmy zobaczyły, że po prostu wywożą co się da i uciekają z Warszawy. Wobec tego zebrałyśmy się i prawie piechotą dotarłyśmy do Błonia, tam wsiadłyśmy w jakąś elektryczną kolejkę i dotarłyśmy do Warszawy. Mama się przeraziła, bo mama należała do AK i wiedziała, że szykuje się powstanie, no ale... I to był czerwiec i wszystkie dziewczyny chodziły do szpitala na Sienną, tam skąd Korczaka wyprowadzono z dziećmi. Tam był szpital i tam przechodziły te starsze dziewczyny przeszkolenie sanitarne. No, ja byłam wtajemniczona, mimo że miałam dopiero 14 lat, więc chodziłam razem z nimi. Przez cały czerwiec o 8 rano, o 3 wracałyśmy. No i właśnie 1 sierpnia wróciłyśmy, o 8 rano poszłyśmy tam na to szkolenie, wróciłyśmy o 3, zjadłyśmy coś i nagle słyszymy jakieś takie pojedyncze strzały karabinowe, więc do okna patrzymy, a naprzeciwko ludzie wywieszają chorągwie polskie. Patrzymy, a tu czołg jedzie już gdzieś i strzela. Wobec tego tak, wszyscy wybiegli na ulicę, zaczęliśmy budować barykadę. Mój syn z Kanady zapytał, a z czego? No więc po pierwsze, panowie przewrócili wagon tramwajowy. i przeciągnęli go w poprzek jezdni. Ludzie z okien zaczęli wyrzucać sienniki, materace, jakieś szafki. Ktoś wywlókł taką wielką puszkę na śmieci. Też postawiło się, bo to metalowa, prawda, puszka na śmieci. Na Grzybowskiej ujawnił się oddział Chrobry 2, więc myśmy się tam natychmiast zameldowały. Gotowałyśmy chłopakom coś do jedzenia, bo jeszcze ten internat, kuchnia była czynna, ale potem jak trafiły w nas pociski Tygrysa, tośmy się przenieśli do piwnicy i wtedy kuchnia przestała działać. Oczywiście o tym, żebyśmy mogły wrócić do tego szpitala na Sienną, gdzie miałyśmy pracować, bo to był szpital dziecięcy, więc te starsze sanitariuszki miały pójść na front, a my miałyśmy je zastąpić. Nie było mowy, dlatego że na rogu była żandarmeria niemiecka, przez ścianę z nami były koszary kałmuków, nasz dom był dwupiętrowy, od frontu piętrowy, a tamten był, nie wiem, sześciopiętrowy i ci kałmucy tam mieszkali, więc oczywiście natychmiast dowiedziałyśmy się, że na Grzybowskiej jest Chrobry 2. Wobec tego pobiegłyśmy tam, zameldowałyśmy się i zostałyśmy, że tak powiem, wciągnięte do tej organizacji. Początkowo naszym zadaniem przez kilka dni było gotowanie obiadów, karmienie żołnierzy, przynoszenie wody. Jeszcze woda w kranach była, ale potem nie było, były studnie artezyjskie, trzeba było z wiadrami chodzić na jakieś podwórka, gdzie ze studni artezyjskich się pompowało wodę. Już słyszałyśmy, że Niemcy, którzy uciekali, zaczęli właśnie Wolą, która była na zachodzie, wracać do Warszawy. Nie wiedziałyśmy wówczas, że Niemcy skierowali na Wolę oddział Dirlewangera, który był dowódcą oddziału więźniów niemieckich, złodziei, gwałcicieli i tak dalej, których po prostu wciągnięto do wojska.
Czyli najgorsza.
Najgorsza swołocz, najgorszy element niemiecki. I jednocześnie wkroczyli na Wolę banderowcy, czyli Ukraińcy, którzy w 1941 roku, kiedy Niemcy zaczęli wojnę z Rosją, oni uznali się za wyzwolonych i przystąpili do Niemców. A Rosjanie, oczywiście armia Berlinga, stanęli po drugiej stronie Wisły i Stalin powiedział, niech się ci bandyci wykrwawią. Stalin domyślił się oczywiście, o co chodzi, że my chcemy ustanowić naszą władzę, zanim oni wkroczą. Bo taki był zamysł, prawda, powstańców. No i 6 właśnie rano z sąsiedniej kamienicy piwnicą, którą woda zalała, dostała się jakaś staruszka z niemowlęciem. Jakaś babcia z niemowlęciem na rękach, przez wodę tak po biust, schodami na parter. Myśmy na parterze tam spały przez noc. I zaczęła nam opowiadać, co się dzieje. Że Ukraińcy wpadli do tego budynku, zaczęli mordować mężczyzn, jeżeli tam jeszcze byli. Młode dziewczyny właściwie gwałcili od 8 roku życia do 80. Gwałcili, co się dało. Małe dzieci schwytali za nóżki, walili głową o ścianę, mordowali. Więc ona z tym niemowlakiem uciekła piwnicą do nas. No to dziecię zaczęło kwilić, bo to niemowlę. Ponieważ w naszym domu była kaplica, to był internat sióstr Zmartwychwstanek, więc moja mama umoczyła chustkę do nosa w mszalnym winie i wsunęła temu niemowlakowi w dziobek. Tak, żeby dziecko przysnęło i przestało płakać, a sami położyliśmy się na ziemi, ponieważ w kaplicy były komunikanty, więc myśmy na czworakach czołgały się do naszej przełożonej, która nam wkładała do ust całe garście komunikantów. Bo po prostu siostry się bały, że jak Ukraińcy wpadną, to mogą zbezcześcić, podeptać coś. No i rzeczywiście w jakimś momencie usłyszeliśmy, że na nasze podwórko wpadają. Jeden wołał: Stiepan, Stiepan! No i ja, która przecież mieszkałam, urodziłam się pod Lwowem, a mieszkałam potem w Stołbcach na granicy rosyjskiej. Byłam osłuchana i z ukraińskim, i z białoruskim, więc zorientowałam się, że są to Ukraińcy, nie żadni Rosjanie. Więc oni wpadli do nas i usłyszeliśmy du-du-du, że lecą do piwnicy. No w piwnicy woda była dla nas po biust. Więc oni stwierdzili, że tam nikogo nie ma, obrzucili granatami tą klatkę schodową, podpalili ją i wypadli. No my leżąc na tej podłodze, pamiętam, że w oknie wisiała taka, były te czarne zasłony, ale jeszcze powiesiły siostry na noc jakąś kołdrę taką tam zawiesiły na haczykach. Więc jakiś odłamek przeleciał przez, zrobił dziurę w tej kołdrze, ale upadł na środek tego naszego pokoju, a my tak pod ścianami leżałyśmy płasko na ziemi.
Bardzo ciężko jest o tym mówić, bo to są straszne wspomnienia. Najtragiczniejszym przeżyciem to była ta czołg pułapka tak zwany, prawda? Wybuch tego czołgu, który...
Na Starówce.
To właśnie miało miejsce, gdzie byłam. Trzy ulice dalej od tego wybuchu, kiedy jechał ten czołg, Polacy go zdobyli, Niemcy się poddali, ale wyszli z tego czołgu, przeszli do niewoli polskiej, ale zostawili podobno, tak mówiono, nie wiadomo jak było w rzeczywistości, bo to jeszcze badacze do końca się spierają. Czy to rzeczywiście tak było, że zostawili bombę zegarową. I Polacy przejęli ten czołg. No był oczywiście ogromny entuzjazm, kiedy ten czołg Polacy dostali, no bo do tej pory to przecież była Armia Krajowa. W jakieś tam takie właśnie jakieś wynalazki, bym powiedziała, no techniczne, wyposażona. A tu, jeżeli mamy czołg, no to mamy już zwycięstwo w garści. I bardzo dużo ludzi, i żołnierzy, i ludności cywilnej, i przed czołgiem, i za czołgiem, i obok czołgu, i na czołgu, na wierzchu było. Jechali przez krakowskie przedmieście, Plac Zamkowy, do ulicy Podwale i Podwalem dalej. I w pewnym momencie nastąpił straszny wybuch, ale to był ogłuszający huk, który był dużo silniejszy jak wszystkie bomby spadające dotychczas na Warszawę. No i ten czołg rozerwał się w kawałeczki i wszyscy ludzie, którzy dookoła tam byli, a było tam setki ludzi, bo około 300 prawdopodobnie zginęło. No trudno powiedzieć, ile tam było zgromadzonych. No i to wszystko poszło bardzo wysoko w powietrze i te fragmenty ciał ludzkich fruwały w powietrzu i spadały albo na bruk, albo do rynsztoka, albo na balkony, na dachy, na okna. I wtedy harcerki zmobilizowały się, ja z drugą jeszcze harcerką. Poszłyśmy do jeszcze całych, powiedzmy, mieszkań czy do piwnic prosić ludność o prześcieradła. I na te prześcieradła zaczęłyśmy zbierać te szczątki ciał ludzkich. Ludzkich wydawało się, ale tam były różne, bo to i fragmenty też ukochanych piesków na przykład, których też ludzie mieli dookoła bardzo dużo, czy kotki, czy coś. No ale to były, czasem się trafiały, na przykład całe ręce poodrywane, czy nogi, czy palce na przykład. No, ale czasem to były tylko strzępki. Widać było po prostu fragmenty, jakieś tam strzępki, ludzkie czy nieludzkie, zakrwawione, które zbierałyśmy na te prześcieradła i zanosiłyśmy do kościoła świętego Jacka, który był na ulicy Freta. Tam pod kościołem był placyk zieleni. Tam składałyśmy to wszystko, no i później ksiądz wyszedł, pokropił i do ziemi się zakopało, jeżeli się udało między bombami, które leciały w powietrzu, a chwilami tylko spokoju zakopać te szczątki ludzkie. Tam już dalej nie widziałam, nie wiem co było i jak, no ale przynajmniej złożyłyśmy te ciała w jakiejś tam ziemi, żeby uszanować.
Wtedy, kiedy ci Ukraińcy z naszego domu znikli.
Bo to po rzeź woli oni się tam pojawili, to była ta rzeź woli, prawda?
To była rzeź woli, oni ją robili tak. Przecież. To byli z tymi oddziałami kryminalistów Dirlewangera, robili to, organizowali tą rzeź woli. Więc myśmy uciekły na Grzybowską, potem tam do ruin fabryki Norblina, która była zbombardowana w 1939 roku. Tam kilka nocy, nie wiem, dwie noce przeczekałyśmy i znalazła nas tam łączniczka, która była naszą internatką i ona postanowiła nas przeprowadzić do Śródmieścia. Ale to nie było takie proste, dlatego że aleje jerozolimskie były ciągle w rękach Niemców. Tam była tylko barykada na wysokości Marszałkowskiej 17. Ja to pamiętam, bo mam w oczach tą tablicę 17, kiedy czekałyśmy na ten, żeby przebiec pod barykadą. I trzeba było przebiec przez Aleje Jerozolimskie, które było szeroką ulicą, prawda? A było ostrzeliwane z dwóch stron, bo od Mostu Poniatowskiego, tam byli Niemcy, i w Prudencjalu, w tym wieżowcu. Drapacz chmur wtedy się nazywało. Więc chodziło o to, żeby jakoś przebiec w momencie, kiedy oni po jakimś takiej strzelaninie ładowali. I wtedy się biegło, kiedy była cisza. No i mnie udało się przebiec, ja byłam mała bardzo. W ogóle miałam 14 lat, ale ważyłam, nie wiem, 30 kilo. Byłam bardzo drobną dziewczynką, nie było co jeść w czasie okupacji. Więc mnie się udało przebiec, a moja mama i moja siostra zostały po tamtej stronie. One były wyższe i jakoś czekały na noc, kiedy trochę ten ostrzał był mniejszy. Łącznicy doprowadzili mnie na ulicę Mokotowską, tam gdzie był drugi taki sam internat jak nasz. Nasz macierzysty był na Żoliborzu, na Krasińskiego, a tu były takie oddziały jak gdyby. Nasz się nazywał Schron dla Młodzieży Żeńskiej. Jakoś udało, doprowadzili nas, oczywiście doprowadzili. Biegliśmy pod domami, od bramy do bramy, bo przecież był ostrzał cały czas, udało nam się dotrzeć do tego szpitala. Tam zaskoczyło mnie to, że jest po pierwsze elektryczność, jest jeszcze woda w kranach. Szpital mieści się w dwupiętrowym budynku tych zakonnic. Leżą na drugim piętrze lżej ranni, na parterze i na pierwszym piętrze ciężej ranni. No wszystko to dla nas było dosyć zaskakujące. To był jakiś, ja wiem, 10 sierpnia, ale koło 15 sierpnia zaczął się ostrzał Śródmieścia. Zaczęły samoloty bezkarnie, przecież nigdy nie było żadnej broni przeciwlotniczej, więc oni po prostu dom, ulica, dom bombardowali i nie dość na tym, ale zaczęli takie dwie bronie, granatniki i tak zwane krowy albo szafy, takie moździerze, które wystrzeliwały 6 albo 7 pocisków i w momencie wystrzału był taki ryk, bo słychać jak on leci, wylatuje z tej lufy ten pocisk. Granatniki były o tyle niebezpieczne, że to były broń nacinana, czyli jak on wybuchł obok, to człowiek znajdujący się obok był po prostu cały w odłamkach w wielkości małego paznokcia. Dosłownie. Znałam ludzi już po wojnie, którzy jak przekraczali jakieś bramki, to piszczały te bramki, bo oni byli w środku nadziani metalowymi kawałkami z granatników, na przykład na lotnisku czy gdzieś. Trzeba było bardzo, jak się słyszało to właśnie ryk krowy, to trzeba było się chować do bramy, dlatego że te pociski z kolei były napełniane jakąś cieczą. Jak ta ciecz przy wybuchu chlapała kogoś, to potem rany się nie goiły, ciało gniło. Podejrzewam, że Niemcy po prostu robili próby z tą bronią. na okoliczność walk ulicznych. Robili próby, jak to zadziała. U nas leżeli tacy właśnie jacyś rosyjscy jeńcy, przy których wybuchła taka krowa. I oni, no smród ich gnijącego ciała było tak straszny, że oni musieli leżeć osobno, nie obok, i zakonnice tam koło nich robiły te wszystkie zabiegi, bo sanitariuszki, młode dziewczyny, nie były w stanie po prostu wytrzymać od tego smrodu tam, gdzie oni w małym pomieszczeniu leżeli. Kiedy myśmy dotarły do tego szpitala, lekarz naczelny powiedział: moi kochani, my nie mamy tutaj ani wody pitnej, ani co jeść, więc owszem, możecie tu zostać, ale pod warunkiem, że się włączycie do prac szpitala. Ja byłam przeszczęśliwa, dlatego że ciągle mnie przepędzano, jako smarkulę małą, ty przeszkadzasz, że ktoś mnie chce do tego szpitala, w tym szpitalu zatrudnić. No, początkowo moja praca polegała na tym, nas było tam dwie takie młode dziewczynki, jeden chłopiec, zresztą potem zginął zabity przez gołębiarza. Więc pierwszym naszym zadaniem było, jak tylko prąd przestał działać, produkcja prądu przy pomocy rowerów. Dwa rowery były podłączone do prądnicy i 15 minut się pedałowało, potem druga zaczynała, a ta pierwsza schodziła z roweru, rozmasowywała nogi, kucała na ziemi czy siadała na ziemi i odpoczywała. Po 15 minutach wsiadała i tak to 24 godziny na dobę się. Potem ktoś znalazł jakiś motorek od motocykla i podłączył do tej naszej prądnicy, także ta nasza prądnica, która produkowała prąd do sali operacyjnej i do sali opatrunkowej. Ja pracowałam w sali opatrunkowej. Do moich zadań było karmienie rannych. Pamiętam, że kazali mi karmić SS-mana. Chłopcy go złapali, on był gołębiarzem. Siedział gdzieś na dachu i za jakiegoś komina, był wyborowym strzelcem, strzelał. Kiedy chłopcy go wykryli i wpadli, on jeszcze zdążył strzelić w nogę naszego Andrzejka. Niestety to były kule dum-dum nacinane, więc ta noga w ogóle, po prostu trzeba było amputować kikut tej nogi i ten chłopiec nie przeżył. Natomiast ten SS-man odkarmiony, więc chłopcy wyrwali mu karabin z ręki i strzelili z bliskiej odległości. Oczywiście rozerwało mu całą rękę i on... Ranni nie chcieli z nim leżeć w jednej sali, wobec tego leżał obok pokoju opatrunkowego. No, musiał się nasłuchać krzyków tych, prawda, rannych, bo przecież nie było żadnych środków znieczulających ból, więc ci ranni byli opatrywani, wyjmowano im kule, amputowano członki na żywca. Oni krzyczeli w okropny sposób, zakonnice trzymały rannego, którego operował lekarz. No więc dali mi jakoś talerz zupy i kazali mi karmić tego SS-mana. Oczywiście ja podsuwam mu do pyska łyżkę, on zaciska usta. Myślę sobie, aha, tak mi przyszło do głowy. On myśli, że ja go chcę może otruć. Wobec tego przyłożyłam tą łyżkę do ust i tak pociągnęłam. Tak chlip-chlip trochę tej zupy i podałam mu drugą zupę. I on rzeczywiście zaczął jeść. Także nakarmiłam go tą zupą. On leżał, miał, prawda, tą rękę amputowali i tutaj miał takie dwie te błyskawice. Czyli był to SS-man, tak. No więc właśnie mnie kazali tych Niemców, było ich, nie wiem, 13 czy 11, ja nawet mam gdzieś ich nazwiska zanotowane. Oni leżeli u nas. Oczywiście zachowywali się bardzo, bardzo przyzwoicie, bo nawet nie pisnęli. Inni ranni krzyczeli, wrzeszczeli, jęczeli, a oni ani pis. Zasłonił ręką usta i piszczał w rękę i... Bo oni dobijali rannych, my nie. Myśmy ich opatrywali na równi z naszymi rannymi. I oni niestety przeżyli, a nasi ranni, którzy byli niedożywieni w czasie okupacji, umierali po prostu.